Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam was bardzo serdecznie przy mikrofonie wasz, jak zawsze ulubiony prowadzący Cyprian Gutkowski. Żartuję, bo na pewno macie ich to wielu więcej i lepszych. Natomiast słuchajcie, no wracamy z podcastem. Nie jest to podcast procesowy, nie jest to cyber raport. Jest to spotkanie dotyczące sztucznej inteligencji, jak i wykorzystania w cyberbezpieczeństwie. Mamy specjalnych gości dla was. Natomiast o sztucznej inteligencji mówi każdy, niewielu się na niej zna. Ja się nie znam, więc postanowiłem zaprosić ekspertów do studia. I naszymi ekspertami są, których bardzo serdecznie witam, Tomasz Matuła, ekspert ICT. Witam cię, Tomku.
Witam serdecznie.
No i Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam cię, Mirku.
Cześć, witam wszystkich.
Zaprosiłem was na temat rozmowy o sztucznej inteligencji, akurat was dwóch nie, że tak powiem, z przypadku, ponieważ przeglądając różne programy konferencyjne wpadłem na Trecom Security 360 i tam obaj jesteście w agendzie, a agenda mówi, cały temat spotkania dotyczy sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie. No i tak naprawdę, ponieważ jak już stwierdziłem, ja się na sztucznej inteligencji nie znam, więc bardzo łatwo mi jest prowadzić ten program i mogę zaliczać w topę za wtopą, to drodzy eksperci, słuchajcie, wytłumaczcie mi jedną rzecz, bo ja do tej pory podchodzę tak do sztucznej inteligencji, staram się na razie zebrać wspólny grunt, abyśmy mogli rozmawiać na tej samej płaszczyźnie. Czy obecnie mamy do czynienia już ze sztuczną inteligencją, czy jednak mamy tak naprawdę do czynienia z bardzo wysoko rozwiniętymi modelami językowymi, które są wspaniałe i potrafią po prostu odpowiadać na nasze pytania, ale czerpią nadal tylko i wyłącznie z takiej bazy, jaką dostały i same nie potrafią wytworzyć czegoś innego niż to, co dostały na talerzu. Jak to w rzeczywistości jest? Może Tomku, to skieruję pytanie najpierw do ciebie.
No, to ja zagadam, bo jak sam powiedziałeś, wszyscy się znają na sztucznej inteligencji, to dlaczego
ja nie? Ja się nie znam.
Ja w ogóle, dlatego tytuł mojego wystąpienia, serdecznie zapraszam na Trecom 360, jest taki trochę, czy sztuczna inteligencja w cyberbezpieczeństwie to moda, kolejna moda, czy potrzeba rzeczywista. I ja mam w ogóle problem z tym boomem, który jest mniej więcej z mojego punktu widzenia od półtorej, dwóch lat, kiedy właściwie wszędzie, w prasie, w telewizji, wszyscy najświętsi tego świata mówią o sztucznej inteligencji, wszyscy pokazują, że bez niej nie da się żyć. No a ja już jestem starszym panem i mój Boże, ta sztuczna inteligencja rozumiana jako algorytmy, uczenie maszynowe, no jest znana już od ho, 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 a co najmniej od 10, a przynajmniej 15 lat o heurystyce i rozproszowym przetwarzaniu uczyłem się jeszcze wiele, wiele lat temu. Ja bym w ogóle to podzielił na kilka tematów, żeby uporządkować, bo ten taki miszmasz informacyjny jest bardzo duży. Rzeczywiście w publicznej przestrzeni trochę patrzymy na sztuczną inteligencję jak na wyobrażenie z filmów science fiction, że to ten jest mózg, który będzie kontrolował bez naszej wiedzy, samodzielnie podejmował decyzje, rozpocznie kolejną wojnę światową, a tak naprawdę jeszcze raz, cyberbezpieczeństwo to jest połączenie informatyki z matematyką i statystyką. Olbrzymie ilości danych, przetwarzanie. I w ogóle, w bardzo dużym skrócie, mamy sztuczną inteligencję, to jest jedna rzecz, jej podzbiorem jest uczenie maszynowe, czyli już algorytmy, które są bardziej, mogą być nadzorowane częściowo bądź całkowicie, czy można wzmacniać ich nauczanie się, bo tak naprawdę ta sztuczna inteligencja, tak zwane te algorytmy muszą się uczyć, musimy je nauczyć. Kolejnym etapem są sieci neuronowe, czyli coś bardziej jeszcze skomplikowanego, co trochę zaczyna naśladować mózg ludzki i tam już jest równoległe przetwarzanie, to działa na większych zbiorach danych. No i to, co powiedziałeś, tym takim, co się wszyscy nad tym ostatnimi czasy pochylają, to jest generalnie uczenie głębokie, deep learning, które działa na ogromnych zbiorach danych, na wiele warstw sieci neuronowych działających niejako równolegle, trochę działający jak czarna skrzynka, i to są te tak zwane również, nie tylko, wielkie modele danych. I z drugiej strony mamy dwa typy sztucznej inteligencji. Jest sztuczna inteligencja analityczna, taka, która rozumie i interpretuje dane, która jest reaktywna, ona nie tworzy nowych danych. I to są te wszystkie zastosowania, które znam od wielu, 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 wielu lat. I drugą, tym modną, tym takim trendem, to jest sztuczna inteligencja generatywna, która oprócz analizy i rozumienia również potrafi tworzyć obrazy, słowa, to są te chat GPT i te wszystkie inne rzeczy. Więc sprowadzając trochę na ziemię, to tak to wygląda. Moim zdaniem.
To bardzo ciekawe i też poruszyłeś takiego zdania, że wszyscy nam mówią, że bez sztucznej inteligencji nie da się żyć, zwłaszcza w mediach. No jak ja włączam telewizor, to zaczynam odnosić wrażenie, że wszyscy doskonale bez jakiejkolwiek inteligencji sobie radzą, więc to faktycznie ciekawe. Natomiast no troszeczkę tu tą wspólną płaszczyznę zbudowaliśmy. Czy ty, Mirku, masz może inne zdanie i chciałbyś tutaj powiedzieć, czy przechodzimy płynnie do cyberbezpieczeństwa i do wykorzystania sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie? Bo ty, przypomnę tylko właśnie na już Trekom Security 360 masz wystąpienie na temat sztucznej inteligencji w ofensywie, jak jest wykorzystywana przeciwko nam. To bardzo takie sprytne i można to dwojako rozumieć tak naprawdę, a może nawet trojako, ale okej. Okay.
Ja nie mam innego zdania niż Tomek, bo ja tak dobrze jak Tomek się na tym nie znam. I co więcej, ja wcale nie zaliczam się do grona specjalistów z AI. To nie jest żaden wybieg taki, czy na potrzeby tam gdzieś tego podcastu, czy czegokolwiek, dlatego że uważam, że tak naprawdę gdzieś tam pewnie jeszcze dalsze kroki te... kontynuowawszy to, co powiedział Tomek, no to jest naprawdę dosyć poważna dziedzina wiedzy i jak ktoś mówi, że się na tym zna, to naprawdę no pewnie zacząłby tutaj o różnych bardzo ciekawych, dziwnych dla nas chwilami rzeczach opowiadać. Mieliśmy troszeczkę próbkę na ostatnim SCS-ie, gdzie taki panel zrobiliśmy i też mieliśmy takie grono mieszane. Natomiast dlaczego ja, że tak się wyrażę, mam odwagę wypowiadać się na temat sztucznej inteligencji? Dlatego, że trochę tak nawiązując do tego, jak my zawsze sobie w fundacji mówiliśmy właściwie o każdym z tematów, my po prostu uważamy, że te tematy trzeba chwytać za rogi, tak? Jak byka. Dlatego, że one po prostu są ważne i trzeba im nadać jakieś praktyczności. My dzisiaj z Tomkiem też przy okazji innego spotkania rozmawialiśmy, ja użyłem takiego stwierdzenia, że trzeba by było oddemonizować te tematy, bo one dzisiaj wszędzie są, ale jednocześnie jest taki zawsze dystans, że trochę się tego boję, nie wiem, właściwie to boję się też tych, którzy mi opowiadają o nim, bo mam wrażenie, że wszyscy się udają, że się znają i tak dalej, i tak dalej. I teraz co ja nazywam tym praktycznym podejściem? Ja po prostu od jakiegoś czasu staram się obserwować, co się w związku z tą sztuczną inteligencją, już tak mówiąc umownie, nie wchodząc w naukowe, konkretne definicje, co się z tym tematem dzieje. No i otóż dzieje się, tak? Jest po prostu, obserwowane są i wręcz z nazwy już w tej chwili wymieniane działania, z nazwy mówię tutaj o wektorach pewnych ataków, ale również z nazwy mówię o konkretnych aktorach, tak zwanych grupach APT, że po prostu wykorzystują ją. Idzie i są różne działania przeprowadzane i dlatego wydaje mi się, że jest czas na to, żeby ten temat od strony praktycznej uporządkować i się zastanowić, co w związku z tym robić. Może jakby jeszcze na potrzebę początku tutaj takiego wprowadzenia do tego, no fajnie by było też uporządkować sobie, tak jak Tomek fajnie uporządkował tą wiedzę, jak należy rozumieć te najważniejsze terminy, no to też trzeba zrozumieć, jakie są najważniejsze w ogóle obszary wykorzystania tej sztucznej inteligencji. I tutaj wszystko wskazuje na to, że są jakby trzy. Pierwsze to ja już zacząłem o tym wspominać, po prostu sztuczna inteligencja jest wykorzystywana przez atakujących na przykład do pisania malware'u, na przykład do do sprawniejszego social engineeringu. No o deepfake'ach to wszyscy słyszeli, to byśmy musieli pewnie zrobić kolejny nowy odcinek podcastu. No ale są jeszcze, no to jest ten pierwszy obszar. Drugi obszar to jest taki, że no są obawy i ślady tego, że sztuczna inteligencja jest zatruwana, bo takiego terminu angielskiego się używa, poisoning, tak? I co ciekawe, z moich tutaj lektur na ten temat wynika, że tak naprawdę ci, którzy poważnie się zajmują, na przykład DARPA amerykańska, uważa ten kierunek za najbardziej niebezpieczny, jakby jeżeli chodzi o przyszłość. Ja tu się z tym zgadzam, no bo jeżeli zaczynamy mówić o takich bardzo ważnych tematach związanych, ja najczęściej podawany jest ruch autonomicznych samochodów, tak, prawda, i co to może doprowadzić, tak, to taki przysłowiowy wręcz już temat, ale on myślę, że nieźle ilustruje. I to jest kolejny, zresztą bardzo ciekawe projekty na ten, w tym temacie się odbywają, właśnie przez DARPę prowadzone, może jeszcze przy okazji w tym podcaście o tym wspomnimy. No i trzeci, dla uporządkowania tego krajobrazu, trzeci obszar wykorzystania to są same błędy w systemach AI, które mogą doprowadzić do czegoś. Takie nie to, że ktoś tam zatruł to, że coś innego się stało, jakieś, tylko po prostu błędy w przygotowaniu. To tak jak błędy o programowaniu, bym powiedział, tak, które mogą nas prowadzić po prostu do różnych mniejszych lub większych katastrof.
Co ciekawe, Mirku, poruszyłeś właśnie tę kwestię, jakbyś patrzył w moje notatki, bo jak gdzieś te pytania miałem, a przysięgamy, że nie patrzyłeś i nie znałeś pytań w żaden sposób.
No, ty możesz tak przysięgać. No.
Okej. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że to poruszyłeś tę kwestię, która jest dość istotna, bo ta sztuczna inteligencja, ten poisoning jest dość istotny i faktycznie sporo organizacji zwraca na to uwagę, ale jeszcze chciałbym zapytać właśnie to pytanie zadam trochę później, ale pierwsze pytanie, jakie chciałbym zadać, to jakie są tak naprawdę najważniejsze zastosowania teraz sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie, bo wszyscy w jakiś sposób tym cyberbezpieczeństwem się zajmujemy, słuchają nas też specjaliści od cyberbezpieczeństwa, więc takie pytanie podstawowe i takie najważniejsze zastosowania AI w cyber, tak?
No to temat rzeka właściwie, nie wiem jak to w skrócie powiedzieć, w każdym razie może od tego zacznę, skoro już tak usystematyzowałem, że jest stosowana przede wszystkim analityczna sztuczna inteligencja, czyli te właśnie algorytmy uczenia maszynowego i sieci neuronowych, które są dokładne, precyzyjne i działają w czasie rzeczywistym, a ta generatywna sztuczna inteligencja, o której rzeczywiście większość dostawców rozwiązań security głośno mówi i pisze, jakby to było najważniejsze. Ona jest wsparciowa, ale nie jest tutaj chyba najważniejszą rzeczą. Ja bym chyba wymienił takie trzy obszary z mojego punktu widzenia ważne zastosowania sztucznej inteligencji. Jeszcze raz to powtórzę, nie w chwili obecnej, tylko już funkcjonujący od wielu lat. Pierwszy to jest chyba obszar szeroko rozumiany dostępu i SASE czy Secure Access Service Edge, tak naprawdę ona umożliwia wdrożenie prawdziwego Zero Trust Network Access, ona umożliwia rzeczywiście w praktyce wdrożenie ciągłej weryfikacji kontekstu i zaufania, no a to jest ważne, jeśli mówimy o tak naprawdę dzisiejszym świecie, kiedy się łączymy z różnych miejsc, w różny sposób, korzystamy z rozwiązań chmurowych, hybrydowych, z firmy i wszystkiego innego. No i tam tak naprawdę, tam jest właściwie kopalnia wykorzystania uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w tej postaci, bo i to są wszystkie sandboxy chmurowe działające na olbrzymich zbiorach danych, to jest również inline'owe zatrzymywanie ataków typu Zero Day, to jest wykrywanie podejrzanych, nie wiem, loginów czy tożsamości, czy w ogóle w czasie rzeczywistym, co też jest ważne, zatrzymywanie ataków Command and Control czy wszystkich innych. Ale w SASE na przykład jest również ważny obszar, trochę pośrednio związany z security, to jest kwestia związana z jakością usług, które możemy w stanie świadczyć przez tego typu rozwiązanie, czy eliminowanie niebezpiecznych błędów konfiguracyjnych, które są chyba też takim bardzo dużym problemem. Druga grupa to są moim zdaniem to są w ogóle obszar związany z software developmentem i pipelining CI/CD, czyli umownie nazwijmy sobie DevSecOps, czy cały obszar związany tak naprawdę z software, z supply chainem, wykrywaniem niebezpiecznych błędów, które programiści zakodowali, ale też konfiguracje, czy wykrywanie podatności w całym jakby procesie cyklu życia oprogramowania i znowu w tych skomplikowanych środowiskach, kiedy mamy swoje środowiska chmurowe, prywatne, SaaS-owe i mamy 10 dostawców software'u, więc to jest, myślę, ten bardzo ważny kawałek. No i oczywiście Security Operations i SOC. Są wszystkie obszary dotyczące w ogóle automatyzacji, ale też wykrywania, detekcji i analizy i reakcji na te zagrożenia w czasie rzeczywistym. To jest cały obszar XDR-owy, no bo przecież tam analiza behawioralna i algorytmy to są, mają już 10 lat z kawałkiem zaawansowanego podchodzenia, więc jakby to są chyba takie najważniejsze obszary z mojego punktu widzenia.
Ja tutaj właśnie też zaraz wrócę do tego, co mówił Mirek tak naprawdę w tym temacie, gdzie zagrożenia dla sztucznej inteligencji, które się pojawiły, jak ona może być skrywana, jak również jakie są tak naprawdę dla niej te zagrożenia i do tego za chwilę wrócę, ale jeszcze chciałbym zadać pytanie, ponieważ ostatnio pracując z klientem, który nas słucha, więc pozdrawiamy serdecznie, on zadał mi takie ważne pytanie dotyczące, jakie są wyzwania związane z implementacją sztucznej inteligencji tak naprawdę w organizacji. Może nie brzmiało one w ten sposób, ale zadał pytanie, chcę zaprzęgnąć sztuczną inteligencję do pracy w mojej organizacji i chcę ją zaprzęgnąć nie tylko w cyber, ale również w produkcji. No i teraz Cyprian, powiedz mi, jak to zrobić teoretycznie, jak powinienem to oprocesować, czy powinienem w jakiś sposób dać dobre praktyki? Jakie są wyzwania związane z tą implementacją zarówno w bezpieczeństwie, jak i w produkcji? Czy coś możecie poszerzyć na ten temat, czy tutaj...
No się to poruszyłeś chyba temat, jeśli dobrze zrozumiałem tego, co dzisiaj jest określane jako wprowadzenie takich polityk bezpieczeństwa w związku z używaniem sztucznej inteligencji jako takiej. Tak,
tak. Nie, on też właśnie... poruszył ten temat rzeczywiście, tak, że no pracownicy tak też wpisują czasami różne rzeczy do tej sztucznej inteligencji, do czata.
Dokładnie, oczywiście. I już mamy przecież przykłady wycieków, takie jakby, czy dostawania się, czy nawet niedawno natrafiłem na taką, to jest nawet swoje CVM-a w bazie NIST-owej, gdzie producent wytworzył jakąś bazę kompletnie, która jest jakby komercyjnie oferowana, kompletnie bez autoryzacji, no i stwierdził, że to po prostu on taką stworzył, tak? Jak ktoś chciałby mieć autoryzację, to niech sobie zrobi autoryzację, tak? Dosyć bezczelnie i otwarcie to przyznali i po prostu tak jest. Więc jest, ja myślę, że z punktu widzenia zagrożeń, to też jest taki zupełnie jeszcze nowy, jakby nowy obszar, wracając trochę do tej systematyki. Ja jeszcze, jeśli mogę dodać, to, bo ja jeszcze w ogóle chciałem powiedzieć tak, że ja uważam, że na tę chwilę to właściwie sztuczna inteligencja jest tylko katalizatorem. On jest niezwykle wydajnym w wielu obszarach, ale jest katalizatorem tego wszystkiego, co robiliśmy. Ja na razie jeszcze nie widziałem i nawet nie wiem za bardzo, czy chciałbym zobaczyć, bo to są te zagrożenia takie trochę wyższego poziomu, których często się boimy też w dyskusji o sztucznej inteligencji. Myślę, że najbardziej się baliśmy, jak się pojawił ChatGPT, to wszyscy się bali, że zaraz może nastąpić jakiś wybuch. Zresztą niektóre teorie są jakby, różne teorie mówią, jak będzie następował rozwój sztucznej inteligencji. No jedna z nich mówi o, tak powiem, niemalże milisekundowym przyspieszeniu, w którym pewnie tego nie zauważymy. Może to będzie naszym jedynym szczęściem po prostu, że trochę jak wybuch atomowy, tak, i się wszyscy spalimy. Pół żartem, pół serio, no bo takie teorie też są. Natomiast na dzisiaj to moim zdaniem nie ma, to jest jakby katalizator i po jednej i po drugiej stronie, bo ja sobie na przykład taka analiza tych przypadków wykorzystania, to oprócz tego, że są tam konkretne grupy już podawane z Chin, z Rosji i z Iranu, to na przykład Microsoft konkretnie wskazał z nazwy, tak, te grupy z tych krajów. Jak ktoś jest coś ciekawy, to też niech się zapisze na Trekom Security 360, to będziemy wymieniali te nazwy. wskazują, jak to jest wykorzystane, natomiast to jest wszędzie tam jest jakby przyspieszenie, skatalizowanie, natomiast ja sobie też to nazwałem tak, umownie sobie mi się przypomniał taki termin script kiddies, tak? Takich ludzi, którzy po prostu zaczynają z czegoś korzystać, właściwie nie mają wiedzy, co za tym stoi tak naprawdę, ale to jest skuteczne, tak? Bo podają po prostu, używają narzędzia, uruchamiają narzędzie, podają, ja już tak mówię umownie, adres IP do zaatakowania. I trochę tak, i takiego trendu trochę też jest w AI. No, on na razie nie jest bardzo niebezpieczny, dlatego że no, na przykład jak posłuchać jakby ludzi z DARPy, czy ostatnio też NCSC brytyjskie się wypowiedziało, w ich ocenie na tę chwilę, żeby naprawdę w sposób ponadprzeciętny skorzystać ze sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie, taki naprawdę groźny, to też trzeba na wejściu mieć ponadprzeciętne umiejętności, tak, żeby po prostu z tego skorzystać. I tak jeszcze przez jakiś czas będzie, natomiast my jesteśmy zmuszeni do tego, żeby zacząć to wykorzystywać, bo druga strona to zaczęła wykorzystywać i pytałeś, Cyprian, o benefity. No Tomek tu fajnie opowiedział o jednym, po prostu ja to taki bym nazwał to umownie taki oszczędzacz czasu, tak? No bo jeżeli możemy mieć po prostu takiego konsultanta, który naprawdę na dużo pytań nam odpowie i pomoże, przyspieszy, nie wiem, na przykład reagowanie na incydenty, to jest fajna rzecz. No ale drugie, że mi się podobają te kierunki, które idą w stronę wykorzystania konkretnych narzędzi. Jest na przzykład znane takie narzędzie Dark Bear, zrobione przez Koreańczyków. Kilku ludzi po prostu zrobiło wyspecjalizowany czat, w którym po prostu bardzo fajnie służy w takich działaniach związanych z Cyber Threat Intelligence. I mi się wydaje w ogóle, że ze względu na to, że okazuje się, że niektóre analizy wskazują, że small language models mogą być precyzyjniejsze niż large language models, to będzie kierunek rozwoju wyspecjalizowania sztucznej inteligencji w jakichś szczególnych obszarach, tak, gdzie będzie jakby zawężona ta interakcja, ale ona będzie dosyć precyzyjna. Ja zresztą myślę, że to będzie też jakby rozwój tego kierunku będzie spowodowany również tym, że widać, jak bardzo właściciele, no na przykład Microsoft, tak, jako właściciel OpenAI, jak bardzo ogranicza, monitoruje coraz bardziej i coraz bardziej ogranicza dostęp do tego tym wszystkim, którzy no, próbują to wykorzystać nielegalnie, tak? No bo oni nawet opisują, w jaki sposób po prostu ich wykryli i dlatego wiedzą, że to byli Chińczycy, a tamci byli z Iranu, a tamci byli z Rosji.
No i tutaj ja znowu muszę powiedzieć, bo Mirek nie czyta w moich notatkach, a po prostu czyta w nich bardzo dobrze, bo ja też miałem kolejne pytania, które chciałem zadać, to były pytania, czy zbyt duże poleganie na sztucznej inteligencji może doprowadzić do nowych zagrożeń i trochę poruszyłeś ten temat właśnie w swojej wypowiedzi, więc to było moje takie kolejne pytanie, które miało się pojawić.
Tak, bo to jest w tym obszarze już, w tym ogólnym obszarze, jak na początku systematyzowaliśmy, te same błędy w AI, tak, to są te jakby zagrożenia, to, że my nie potrafimy, zresztą ja myślę, że dzisiaj troszeczkę się już oswoiliśmy, ale nie wiem, na ile wy pamiętacie, ale ja pamiętam, no bo to wszyscy wtedy mówili, było rzeczywiście pewną rewolucją, jak się pojawił chat GPT półtora roku temu, dobrze pamiętam mniej więcej, tak, to jakby już zbliżamy się gdzieś tam pod prawie dwa lata, no było to zaskoczeniem, że aż w takiej funkcjonalności z dnia na dzień coś się pojawiło. I wtedy jakby narastały to myślenie, czy my zapanujemy nad sztuczną inteligencją, tak, i zaczęli wszyscy, no nie wiadomo jak to będzie, bo tutaj też no jakby można było długo rozmawiać, fajnie by było przeprowadzić taką analizę, jak modele w ogóle wykorzystania i rozwoju sztucznej inteligencji, które są inne na przykład w Stanach, no bo mamy dwóch liderów na świecie, tak, Stany Zjednoczone i Chiny. Jak różne te modele, a wiadomo, że to są różne modele po prostu rozwoju sztucznej inteligencji, przełożą się po prostu na rzeczywisty świat zagrożeń, tak, czy ten model eksperymentalny chiński związany z tym, że tam ograniczenia dotyczące privacy, tak, czy jakby odłożenie na bok trochę spraw bezpieczeństwa, tak, to no sprawiają, że bardzo szerokie, eksperymentalne użycie jest AI, czy ten model nie wygra z modelem, w którym po prostu bardzo precyzyjnie, jakościowo musimy dopracować rozwiązania, zanim zostaną wypuszczone na rynek. No to jest bardzo ciekawe też zagadnienie.
Ja tu muszę, no tak się przysłuchuję i co do zasady z Mirkiem się oczywiście zgadzam, natomiast muszę zaprotestować, bo trochę sami w tej rozmowie skupiacie się na tej części generatywnej sztucznej inteligencji, czyli właśnie na tych nowinkach, na tym, co jest od tego półtora roku, o czym wszyscy mówią, a jeszcze raz to muszę podkreślić, sztuczna inteligencja, rozumiana jako uczenie maszynowe, algorytmy, jest stosowane i wykorzystywane na co dzień, odrastają, korzystacie od lat kilkunastu i to jest tak naprawdę core tego cyberbezpieczeństwa również, które mamy. No, firewally nowej generacji i inline'owe weryfikacja ruchu i wykrywanie i blokowanie zagrożeń zero-dayowych, to jest dokładnie czysta sztuczna inteligencja, tylko nie generatywna, o której już mówiliśmy, tylko ta analityczna, która pomaga na co dzień. Więc tu jakby jeden protest, żebyśmy nie dali się sami właśnie wciągnąć w tą część związaną z generatywną sztuczną inteligencją. Jednocześnie przypomniała mi się rozmowa z takim moim znajomym z firmy, która zajmuje się dużą ilością dużych inwestycji. I oni wdrożyli na własny model, przygotowali taki model analityczny, po prostu taki model na własne potrzeby sztucznej inteligencji, napompowali go informacjami, wyuczyli. Firma bardzo dużo z tego jakby korzyści odnosi, bo on bardzo mocno upraszcza życie i przynosi duże oszczędności, ale mają teraz trochę, jak sam mówił ten mój znajomy, ból głowy, bo czego się boi? Bo mówi, słuchaj, no tak naprawdę prawda jest taka, że oprócz tego, że troszeczkę tam w pewnych momentach nie wiemy, jak to działa, to jest jeden fakt, to drugi jest taki, że skompresowaliśmy kilkudziesięciogigabajtowym pliku, modelu, tak naprawdę olbrzymią wiedzę, olbrzymią informację o firmie, o metrykach, o tym, co się dzieje. I on mówi, że ja tutaj się zaczynam tego rzeczywiście obawiać, że gdyby ukradziono mi ten model, to tak naprawdę jakby to jest realne, potężne zagrożenie dla mojego biznesu. Więc trochę uzupełniając o te zagrożenia, to one są również związane z tym, że taki model może być po prostu ukradziony z całym dobrodziejstwem, tak?
No rzeczywiście tak trochę jest i ja się zastanawiam. Z drugiej strony wszyscy te obawy związane ze sztuczną inteligencją, tutaj też gdzie Mirek wspominał o tym, że wielki wybuch, sztuczna inteligencja zacznie z nami walczyć, ja dochodzę do wniosku, że no niekoniecznie, bo w ten sposób zaczynamy traktować tą sztuczną inteligencję po ludzku, czyli po tym, że ona właśnie będzie z kimś starała się walczyć, co wcale inteligencja by raczej wskazywała, że nie powinna z nikim walczyć i to jest czysto ludzkie, nasza chęć zabierania przestrzeni dla siebie, a nie dla kogoś, nie oddawania jej komuś innemu, więc być może ta inteligencja, sztuczna inteligencja w ogóle nie będzie próbowała z nami walczyć w żaden sposób, tylko będzie żyła w pełnej symbiozie i tylko właśnie tego, żeby nauczymy ją walczyć, to może spowodować pewne problemy. A sama w sobie byłaby zupełnie inna i ciekawe, jakby to rzeczywiście wyglądało w sensie akademickim, zbadać takie dwa systemy, gdzie jeden jest uczony walki, a drugi jest uczony rozwoju faktycznie naukowego i samego rozwoju, tak jakby swojej percepcji, możliwości poznawania wszelkich okolic swojego działania, swojego konstituency. Ale na koniec chciałbym wam zadać pytanie, bo nieuchronnie zbliżamy się do końca tak naprawdę. To możemy oczywiście o tym opowiadać długo i nie rozwiązaliśmy żadnego problemu. Staram się bardziej tylko przybliżyć to, czym ta sztuczna inteligencja jest. To powiedzcie mi, jak już tak ci nasi bezpiecznicy nas słuchają tak naprawdę, to jakie teraz będą właśnie te kluczowe umiejętności dla bezpiecznika do współpracy ze sztuczną inteligencją w przyszłości? Czy jesteście w stanie je określić? Czy jesteście w stanie... Ja to teraz powiedziałem, wy też nie byliście przygotowani, więc oczywiście troszeczkę to będzie improwizacja, ale tak na pierwszą myśl, co wam przychodzi, jakie będą tak naprawdę zdolności bezpiecznika, który będzie współpracował ze sztuczną inteligencją, czegóż on powinien się uczyć, teraz idzie właśnie, kończy ósmą klasę, pisał dziś egzamin ósmoklasisty, ostatni, no i zaczyna swoją edukację w liceum, no i zaraz będzie szedł dalej, to na co on powinien zwracać taką uwagę, żeby móc obsługiwać sztuczną inteligencję?
No, ja to bym... Zastanawiam się na żywo rzeczywiście, bo zaskoczyłeś pytaniem, bardzo dobrze. Dla mnie to jest tak, że ja bym porównał to do normalnego korzystania ze sztucznej inteligencji. Ja uważam, że na przykład kluczowe jest, nie ja, to jest powszechnie, ale bym nawiązał do tego, że kluczowe przy korzystaniu na przykład z czata GPT to jest umiejętność promptowania tak zwanego. Tak? I teraz i znowuż wracam do tego samego. No, jeżeli nie wiesz, nie znasz trochę więcej nawet niż podstaw tak, z danego zagadnienia, to nie będziesz potrafił skorzystać, zrobić dobrego promptowania po prostu do sztucznej inteligencji. I tu oczywiście jakby otwiera się pole do popisu do dostawców rozwiązań, którzy no oczywiście z wiadomych względów też marketingowych, ale na szczęście niektórzy rzeczywiście w poważny sposób zaczynają dokładać moduły wsparcia sztuczną inteligencją w ich rozwiązaniach, bo tak bym to na dzisiaj nazwał, bo to rzeczywiście głównie na tym polega. Natomiast to, i to jest jeden obszar, ale on jest jakby spójny z tym myśleniem, że i tak musisz, nie licz na to, że sztuczna inteligencja za ciebie coś jakby załatwi, ona powinna ci pomóc, bo nawet jak ona ci da jakąś bardzo zaawansowaną odpowiedź, no, a ty nie będziesz potrafił jej zrozumieć, no to co ci z niej, tak? To jeszcze może doprowadzić do tego, że staniesz się jakby elementem błędu, tak? Bo zaczniesz korzystać z niej w sposób nieumiejętny. Natomiast drugi obszar, to ja myślę, że warto obserwować, a pojawiają się takie konkretne narzędzia, o jednym już wspomniałem, o Darkbercie, ale też wspomniałem, nie wiem, czy pamiętacie o tym projekcie DARPA, w którym on szczęśliwie też jest, no to znowuż DARPA robi fajne projekty, bo bardzo dużo publikuje i udostępnia po prostu z tych swoich projektów i myślę, że gdzieś tam w opisie możemy wrzucić, Cyprian, do tego podcastu informacje na temat projektu, o którym wspominałem i na temat konkretnych narzędzi. To projekt to jest, się nazywa GARD, to jest Generating AI Robustness Against Deception i jest kilka narzędzi dostępnych na GitHubie, z których można już korzystać, żeby próbować wyłapywać, czy coś, nad czym pracujemy, nie zawiera w sobie tych błędów, które no zdaniem DARPy są najgroźniejsze. Tam też spory udział zresztą IBM jest w tym projekcie. Więc ja myślę, że będą się pojawiały, już się pojawiają i będą się rozwijały narzędzia wspomagające i zachęcałbym do tego, żeby z nich korzystać.
Tomku? Ja bym oprócz tego, co Mirek, oczywiście promptowanie, żeby korzystać efektywnie z generatywnej sztucznej inteligencji, będę jak zwykle tutaj powtarzał, generatywna, a analityczna jest i tak teraz tutaj podstawą, ale tak, promptowanie nie ulega wątpliwości, nieważne czy to lubimy, czy nie, to jest coś, co jest wymagane i powinniśmy wszyscy się uczyć, a w szczególności taki ośmioklasista czy ktoś po szkole, ale ja bym dodał drugą rzecz, trochę pół żartem, ale bardziej serio. Powinniśmy uczyć jak najwięcej matematyki, statystyki, bo tak naprawdę data scientyści w połączeniu z cyberbezpieczeństwem to jest ta przyszłość, bo to oni będą tak naprawdę zaprzęgać tymi algorytmami sztucznej inteligencji te wielkie zbiory danych, olbrzymie ilości do tego, żebyśmy się czuli bezpieczni i byli bezpieczni. Więc oprócz promptowania matematyka i data scientist.
Trochę mnie zmartwiłeś, bo z matematyki nigdy dobry nie byłem. To zupełnie inna sytuacja, więc dla mnie...
No wiesz, że Cyprian, sztuczna inteligencja pomaga w nauce matematyki, więc jeszcze wiesz.
Okej, okay, jest się od kogo uczyć.
Dobrze. Taki prompt, Cyprian. Nigdy nie byłem dobry z matematyki, powiedz mi, jak teraz być dobry.
I napisz to jako nauczyciel matematyki jeszcze, dodając na koniec.
Bo przygotuj 10 lekcji jako nauczyciel, który wygrał konkurs na najlepszego pedagoga.
No dobrze, na razie to Mirek umie czytać w moich myślach i większość pytań znał odpowiedź, sam sobie je zadał i na nie odpowiadał. Rzeczywiście tak było dodatkowo.
Zgadnij, kogo spytałem, o co może spytać Cyprian.
No właśnie, wszystko jasne. Wspomniałeś nawet o SCS-ie, o którym też chciałem wspomnieć na koniec, że już call for papers na SCS-a wrześniowego, czyli na konferencję Security Case Study, którą organizuje Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Już zbieramy wasze propozycje i osoby, które chcą wystąpić. Tak jak Mirek mówił, na poprzednim był panel cały dotyczący sztucznej inteligencji. Więc słuchajcie, no zapraszamy was bardzo serdecznie do tego, żebyście zgłaszali się do udziału w naszej konferencji, a przynajmniej zgłaszali się z tematami prac. Ja, czy jeszcze jakieś zdanie zakończenia? No chyba nie, powiedzieliśmy to, co mogliśmy. No nie,
możemy tylko przypomnieć, że potężna dawka wiedzy jest dostępna, czy on-site, czy online w przyszłym tygodniu w Poznaniu, prawda? I do tego zachęcamy.
24 maja, bądźcie, świetne wystąpienie Mirka będzie i tam o tych grupach APT i wszystkich innych się dowiecie.
Miałeś zachęcać, Tomek.
Nie? Tam chyba się można też zapisać online, jeżeli nie możecie być na miejscu, bo widziałem.
Jest. A jak chcecie posłuchać, co ma wspólnego woda mineralna, truskawkowa i mintaj a la łosoś na moim wystąpieniu z cyberbezpieczeństwem, to zapraszam, żebyście koniecznie byli z nami. Ze mną i
od samego początku, Maja. Tak? Bo ty tam jest. Chyba na początku.
Tak, od samego początku.
Keynote, tak, tutaj rzeczywiście tak jest, natomiast ja, co ma wspólnego, no, przychodzi mi do głowy ISO 9001, jakościówka, ale to oczywiście nie o to chodzi, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, to zapraszamy was bardzo serdecznie na Trecom Security 360 do Poznania, bądź też online i zapraszamy na SCS-a. No, to był taki właśnie cyber, nieprocesowy, specyficzny, nie... raport dotyczący tego, co sztuczna inteligencja, jak ją wykorzystywać, czym jest sztuczna inteligencja, jak ją wykorzystywać, jakie są zagrożenia. No i o tym rozmawiali, tutaj przekazywali wiedzę mi, który nic o tym nie wie, a przekazywali mi wiedzę Tomasz Matuła, ekspert ICT. Dziękuję, Tomku.
Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich.
No i Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dziękuję, Mirku.
Dziękuję i wasz ulubiony prowadzący Cyprian Kutkowski.
Dziękuję przez skromność, nie zaprzeczę. Dziękuję bardzo. No, do zobaczenia, bądźcie cyberbezpieczni i pozdrawiamy was serdecznie.